Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Bożena Kujawska-Kapiszka, lekarz specjalista pediatrii, alergologii i immunologii klinicznej, kierowniczka oddziału alergologii, immunologii i chorób płuc Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku. Witam panią doktor, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Chciałam dziś z panią porozmawiać na temat odporności u dzieci. To jest taki temat, który się co roku pojawia jesienią, kiedy zaczynają się infekcje i dzieci zaczynają chorować, ale niektóre dzieci wpadają z jednej infekcji w drugą. Dlaczego tak się dzieje?
Ja bym tutaj, odpowiadając na to pytanie, podzieliła okres dziecięcy na różne okresy, mianowicie dziecko żłobkowe do trzeciego roku życia, a nawet jeszcze wcześniej niemowlę, potem dziecko przedszkolne, wczesnoszkolne i już dziecko starsze. Dlaczego tak się dzieje? Dzieci najczęściej zaczynają uczęszczać do zbiorowisk dziecięcych i niestety stykają się z wieloma wirusami. Przede wszystkim wirusami, dlatego że 90% zachorowań to są infekcje wirusowe, niejednokrotnie nie wymagające antybiotyków. Niestety muszę tutaj powiedzieć, że Polska jest w czołówce krajów, jeśli chodzi o spożycie antybiotyków.
Wrócimy jeszcze, pani doktor, do antybiotyków, ale to jest, rozumiem, też związane jest trochę to z rozwojem organizmu dziecka, z rozwojem jego systemu odpornościowego, że te infekcje się pojawiają właśnie wtedy, kiedy dziecko takie wychuchane wychodzi, prawda, z domu rodzinnego, idzie gdzieś w jakąś zbiorowość, no i ma do czynienia z różnymi innymi zarazkami obcymi dla niego, tak? Tymi wirusami, które się gdzieś tam mogą szerzyć w takim dużym środowisku.
Tak, jest to właściwie zjawisko normalne, tak?
Pytam o to dlatego, bo tak sobie czasami myślę, że rodzice, małych dzieci zwłaszcza, no martwią się, a żeby w przeciągu nie było, bo się przeziębi, bo gdzieś tam, prawda, będzie zimno, to trzeba ubrać od stóp do głów. To też są czynniki, które mogą powodować, że dziecko takiego wirusa złapie czy zachoruje?
Na pewno tak, więc przegrzewanie dzieci to jest jeden z czynników, który może tutaj grać rolę. W przeciwieństwie, jeśli mielibyśmy dawać za przykład dzieci z Skandynawii, tam do późnej jesieni właściwie dzieci jeżdżą w wózeczkach, tylko w samych skarpetkach, bez czapeczek. U nas jesteśmy przyzwyczajeni, że zawsze ubieramy dziecko ciepło. Zawsze mówię, że trzeba tak ubrać dziecko jak siebie, oceniając nie zawsze w ten sposób, że dziecku jest zawsze chłodniej. Tak?
Dziecko też się poci, prawda? Chyba takie małe. Też się może spocić.
Oczywiście. I wtedy, jeśli takie dziecko wyciągamy z wózeczka i powiedzmy zawieje wiatr, czy ono się bardzo szybko schłodzi, no to też jest to taki czynnik, który może sprzyjać zachorowaniu.
Ja już teraz widzę te wszystkie babcie na przykład, które kiedy młoda mama nie założy czapki albo butów, będą mówiły: przeziębisz dzieciaka, co ty robisz? No bo to trochę jednak tak mamy gdzieś zakodowane, prawda, w
tak,
naszych...
całopokoleniowo.
Pokoleniowo, że trzeba ubierać od stóp do głów i przy takiej pogodzie, na przykład jak dzisiaj, a mamy około tam 7-8 stopni, w niektórych miejscach może nawet jest zimniej, no to trzeba już chyba skarpetki i jakąś lekką czapkę, prawda? Ale nie taką uszankę wielką, grubą, futrzaną.
Tak, oczywiście, jeszcze czapeczki z pomponami zdecydowanie nie.
Jeszcze nie.
Więc też musimy oczywiście...
My dorośli chodzimy jeszcze bez czapek, prawda?
My chodzimy jeszcze bez czapek, natomiast dziecko no, może mieć tą czapeczkę, ale też nie grubą, żeby tej główki nie pociło sobie. No i też pamiętajmy o tym, że jak dziecko jest w domu, gdzie mamy zdecydowanie dodatnią temperaturę i dziecko jest aktywne, rusza się, to też musi być ten ubiór dostosowany do warunków, jakie mamy w domu. Też nie powinno być dziecko spocone. Jeśli się poci, to znaczy, że jest mu za ciepło, albo wtedy należy szukać innych przyczyn.
Czyli tak naprawdę temperatura w pokoju, czy tam w ogóle w mieszkaniu, czy w domu, też powinna być dostosowana, niespecjalnie podkręcona, bo jest małe dziecko w domu, tylko uczymy od najmłodszych lat, od pierwszych miesięcy życia, no, przystosować się dziecku do takiej normalnej temperatury, w której my dorośli również przebywamy.
Mówiąc o przegrzewaniu, nie tylko myślimy o ubieraniu właściwym, ale i również o tej temperaturze, która jest w domu. Więc zdecydowanie do kąpieli musimy mieć trochę cieplej, natomiast na co dzień absolutnie wystarczy temperatura 21 stopni, to już jest ciepło, a raczej nawet bym zachęcała do przyzwyczajania i hartowania dziecka. To jest absolutnie naturalny sposób na wytwarzanie
odporności
nieswoistej.
Też odporności, we wzmacnianiu odporności podaje się czasami, w ogóle mówi się o roli witamin, na przykład witaminy A, witaminy C, witaminy E, a także niektórych mikroelementów, na przykład selenu i cynku. Czy pani rekomenduje na przykład podawanie takich suplementów czy tych witamin dzieciom?
Jeśli tak,
to w jakim wieku można zacząć?
Taka wiedza właściwie i poszukiwanie możliwości pomocy w infekcjach wirusowych wypłynęła w czasie infekcji covidowej, ale tak naprawdę udokumentowane naukowo mamy przede wszystkim wpływ witaminy D3. Jej niedobory na pewno sprzyjają częstszym infekcjom, to po pierwsze. Po drugie, kwasy omega.
Te słynne... Czyli ja tutaj nie wymieniłam tych najważniejszych, które pani teraz wymienia.
Nie, no właśnie, czyli ja tutaj jeszcze pozwoliłam sobie na dodanie.
Tak.
No i kolejny taki udokumentowany, oprócz kwasów omega, oprócz witaminy D3, to też należy pamiętać o niedoborach. Na przykład wtedy, kiedy mamy niedobór żelaza, no to takie dziecko też będzie częściej chorowało.
Natomiast... A kiedy na przykład dziecko jest narażone na taki niedobór żelaza?
W sytuacji należy zawsze pamiętać, że do drugiego roku życia mamy do czynienia z fizjologiczną niedokrwistością, najczęściej też z niedoborem żelaza, i tutaj też taką szczególną grupą, o której musimy pamiętać, to są bliźniaki, wcześniaki, których zapotrzebowanie na ten pierwiastek jest zdecydowanie większe.
Bliźniaki większe, tak?
Tak, zdecydowanie i wcześniak. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe dzieci, to dzieci, które na przykład mają jakieś schorzenia przewodu pokarmowego, więc powtarzające się biegunki, wymioty, no to też należy myśleć, że może ma tutaj dziecko pewne niedobory. Więc na pewno warto zalecić raz na jakiś czas u małego dziecka, zwłaszcza wykonanie morfologii, niekoniecznie
nawet... I sprawdzenie,
nawet...
czego brakuje, tak, co by należało...
Tak, tak.
To jest o tym żelazie, a z tymi wszystkimi innymi witaminami?
A wszystkie inne może mają jakieś nieoparte o evidence-based medicine, więc te dowody medyczne, informacje na temat wpływu witaminy A, E, one może mają taki wpływ, że to są tak zwane wymiatacze wolnych rodników. I pamiętajmy, że u dorosłych no, częściej mamy do czynienia już z nowotworami, z chorobami autoimmunologicznymi. Może to też ma jakieś działanie, ale tak jak mówię, no nie ma jakichś szerokich prac, które by to potwierdzało.
Czyli pani by tutaj taka była ostrożna w podawaniu tych wszystkich
ostrożna.
Innych, oprócz witaminy D i żelaza, żeby to sprawdzać,
tak,
bo to jest najistotniejsze. Do jakiego wieku dziecka należy to kontrolować?
Na pewno dziecko w takim okresie wzmożonego rozwoju, i wbrew pozorom należy pamiętać, że te dzieci niemowlęta jednak mają, potrajają swoją masę ciała w pierwszym roku życia, więc ten rozwój jest bardzo intensywny. Ta grupa wiekowa na pewno do 2 lat i również ta grupa naszych dzieci, nastolatków, które wchodzą w okres przed i pokwitaniowy.
A pani doktor, czy witaminy takie z suplementów, tak? Czyli te podawane w sztuczny sposób, sztucznie wytwarzane, może tak bym to nazwała, nie wiem, czy dobrze nazywam, ale no wiadomo, o co chodzi, one są lepsze, gorsze, inne niż te, które na przykład które są zawarte w żywności, czyli podawane w sposób taki naturalny. przyswajalne, lepiej przyswajalne na przykład z żywności, czy...
Dziękuję za to pytanie, dlatego że rzeczywiście zapominamy, że żywność właściwie skonstruowana wiele czyni dobrego, przede wszystkim jeśli chodzi o zaopatrzenie organizmu w te mikroelementy. W sytuacjach, kiedy mamy permanentne kłopoty właśnie przy przewodzie, w chorobach przewodu pokarmowego, można się posiłkować dietetykiem, który to zapotrzebowanie wyliczy. Ale tak naprawdę to jesteśmy w stanie pomóc dziecku zdecydowanie dobrze skonstruowaną dietą. Na pewno przestrzegałabym przed żywnością przetworzoną. Przede
Czyli
wszystkim
gotowe placki jakieś, tak?
Gotowe
jakieś...
placki, tak, termiczne, zamykane, ale przede wszystkim my jakoś w naszej kulturze nie mamy tak zbyt dużego spożycia świeżych warzyw. Pamiętajmy, że tam jest duża zawartość żelaza. Nawet można samemu taką dietę skonstruować sobie, bazując na internecie, które produkty żywnościowe mają dużą zawartość żelaza i jesteśmy w stanie taką dietę sporządzić.
A pani doktor, czy na przykład żywność przetworzona to są te wszystkie słoiczki, które się dzieciom podaje, czy jednak pani by rekomendowała, żeby, nie wiem, samemu gotować?
Myślę,
bo wtedy
że...
wiemy, co tam jest. Czy te słoiczki są bezpieczne?
Te słoiki są przebadane, są bezpieczne, więc już przy dzisiejszym zabieganiu i pracy przez matki, które no jednak inne są wymogi w tej chwili życia codziennego, więc absolutnie jeśli można i kogoś na to stać, no to absolutnie można się na tym opierać i one mają rekomendacje Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, działu żywienia, także absolutnie
są bezpieczne.
Czyli one
nie uznajemy je za żywność przetworzoną, tak?
Nie,
tylko
nie,
taką,
nie.
którą
ono
można
jest,
dziecku bezpiecznie
ono
podawać.
Ono spełnia odpowiednie standardy i jest to żywność bezpieczna.
To przejdźmy może do dzieci starszych trochę, bo mówiła pani, że ten układ immunologiczny rozwija się w kilku takich etapach, że można dzieci podzielić na parę grup takich w związku z rozwojem układu immunologicznego. Kiedy osiąga dojrzałość układ immunologiczny dziecka? Czyli ta odporność jest, powiedzmy, no taka już lepsza nie będzie.
Przyjmujemy właściwie ten okres takich zaburzeń, które się pojawiają u dzieci przejściowych zwłaszcza, do 4-5 roku życia. Potem stopniowo obserwujemy na przykład wyrównywanie tych niedoborów, ale układ immunologiczny, na przykład taka immunoglobulilość, stężenie immunoglobuliny IgA, ono najdłużej dojrzewa, więc tak dopiero w wieku 8-9 lat.
A za co odpowiedzialna jest ta immunoglobulina?
Właśnie. Ta immunoglobulina, na przykład jej niedobór, sprzyja rozwojowi alergii, sprzyja chorobom autoimmunologicznym. Wcale, co by się mogło wydawać, nie sprzyja częstszym zachorowaniom. Czasem okazuje się, że przypadkowo się o tym dowiadujemy, nie mając żadnych objawów chorobowych. Także wiadomo, że statystycznie ci pacjenci predysponują do tych dwóch chorób, ale to też oceniamy spokojnie do 4 roku życia i właściwie nam, immunologom, wolno rozpoznać niedobór wrodzony, selektywny niedobór IgA po 4 roku życia, ale też jeszcze to dziecko obserwujemy dłużej, bo zdarza się, że niektórzy pacjenci wyrównują dużo, dużo później.
Pani doktor, dlaczego niektóre dzieci, po raz kolejny zadam to pytanie, ciągle są przeziębione? Czy to jest znak, że ich odporność jest kiepska? Czy raczej, że układ się rozwija i jest to zupełnie, odpowiada na patogeny, tak? Czyli jak pojawia się, nie wiem, gorączka, kater, kaszel, znaczy działa, tak? Można powiedzieć, działa układ odpornościowy i nie, no, trzeba po prostu to przeczekać, czy za wszelką cenę zbijać, zwalczać i tutaj reagować, czy możemy coś zepsuć nadmiernym, taką nadmierną troską, żeby dziecko tego kataru nie miało, czy jednak no, przeczekamy to?
Na pewno infekcję wirusową trzeba przeczekać. Na pewno nie powinno się puszczać dziecka do żłobka, do przedszkola, bo jest to okres takiej walki organizmu, ale w momencie też może zachodzić tutaj zjawisko takiej mobilizacji, ale też i pewnego wyczerpania, zwłaszcza wtedy, kiedy dziecko no, jest niejadkiem, zwłaszcza wtedy, kiedy nie dosypia. Więc z naturalnym ewentualnych takich powodów no, należy dziecko przytrzymać w domu. Niemniej jednak pani pytała o te dodatkowe rzeczy, które stosujemy w przebiegu infekcji wirusowej.
Pytam, czy po prostu to chorowanie jest jakby rzeczą normalną.
Jest to całkowicie normalne.
Bo część, myślę, że rodziców może być bardzo mocno zaniepokojona, żeby z tego coś więcej się nie rozwinęło, a już nie daj Boże sepsa na przykład. I przy infekcjach wirusowych po prostu jest taki sam strach jak przy tych infekcjach bakteryjnych, tak? Bakteryjnych powinniśmy się bardziej bać.
Zdecydowanie. Natomiast co tutaj można poradzić? W sytuacji, kiedy dziecko ma objawy infekcji wirusowej, a więc dochodzi do tego niedrożność nosa, więc na pewno warto tutaj zadziałać miejscowo, więc sól morska, obkurczanie błony śluzowej nosa. Jestem przeciwniczką stosowania różnych syropów. Nawet warto wykonać inhalację zwykłej soli, żeby pomóc odkrztusić tą wydzielinę, bo ona też działa wykrztuśnie. I w sytuacji...
Jeśli tego nie zrobimy, przepraszam, że wejdę w słowo, może się coś głębiej zadziać, gdzieś oskrzele płuca?
Nie, pomożemy tutaj, pomożemy zdecydowanie, natomiast zupełnie inne zalecenia będziemy mieli u dziecka z atopią, u dziecka, u którego no, jest podejrzenie rozwoju astmy oskrzelowej. Tam będzie troszkę inaczej. Natomiast baczna obserwacja, watch and wait i patrzenie na to dziecko i zwracanie uwagi na tak zwane czerwone flagi, o których tutaj powiem. Mianowicie, jeśli dziecko zmieniło swoje zachowanie, pokłada się, nie chce jeść, straciło apetyt, pojawiły się wymioty.
To mówimy o takich dzieciach maleńkich, które no, nie są w stanie powiedzieć, tak?
Te dzieci zwłaszcza.
Musimy je bacznie obserwować.
Tak, tak samo jak obserwujemy ilość stolców, ilość moczonych pieluszek, tak? Natomiast jeśli dziecko, powiedzmy wtedy nawet jeśli zagorączkuje, mama poda lek przeciwzapalny, przeciwgorączkowy lub tylko przeciwgorączkowy i dziecko zachowuje się normalnie, no to jest to objaw dla nas, który powinien nas uspokoić. Natomiast rzeczywiście, jeśli ta sytuacja nie poprawia
się... Mimo podania leku nie poprawia się, tak?
Jeśli mimo podania leku się nie poprawia, codziennie dochodzą nowe objawy niepokojące, no to wtedy powinniśmy się zwrócić do lekarza rejonowego. I jeśli chodzi o rozwój infekcji bakteryjnej, jest to bardzo trudne również dla nas, pediatrów pracujących w przychodniach, w izbach przyjęć. Też jest to trudna weryfikacja, jeśli chodzi o rozróżnienie, bo pamiętajmy, że CRP-50 wcale nie musi być oznaką, że jest to infekcja.
CRP-50 to jest takie badanie?
To jest takie badanie, które określa nam wykładniki stanu zapalnego. Jest takim badaniem, które możemy zrobić w gabinecie na szybko. I wcale taki poziom tego CRP nie świadczy o rozwoju infekcji wirusowej. Raczej ten wykładnik będzie pomocniczy do oceny ewolucji choroby, więc za 12 godzin, jeśli narośnie, no to to już powinno budzić niepokój. CRP, czyli ten wskaźniki zapalenia podwyższone, może wynikać z tego, że dziecko gorączkuje, więc zapotrzebowanie na wodę zdecydowanie wzrasta z każdym wzrostem stopnia jednego temperatury.
Czyli trzeba dbać o nawodnienie dzieci.
Zdecydowanie
tak.
Tak. Pani doktor, dosłownie łyżeczkami.
Pani doktor, a chciałam zapytać, czy infekcje, częste infekcje, one dodatkowo osłabiają układ odpornościowy, czy można powiedzieć, że odwrotnie, budują go?
Takie zwykłe infekcje, a więc rinowirus, to absolutnie jest to wirus, który nam buduje tą odporność. On jest na pewno kłopotliwy, bo nawraca i jak wiemy nie mamy na niego żadnej szczepionki.
Rinowirus powoduje jakie?
Przede wszystkim nieżyt nosa, górnych dróg oddechowych, nieżyt gardła. Zupełnie inaczej jest z innymi wirusami, na przykład jak RSV i zwłaszcza wtedy, kiedy to dotyczy dzieci do 6 miesiąca życia. ale również i do pierwszego roku życia. Teraz również mówimy o dorosłych, więc o dziadkach, którzy często się opiekują takimi chorymi dziećmi w domu, więc oni też są narażeni na
cięższy przebieg. Żeby zarazić się od wnuczka czy wnuczki.
Tak.
A pani doktor, czy chciałam wrócić do tej sprawy antybiotyków, którą pani poruszyła już na początku naszej rozmowy, bo chciałam zapytać, jaką rolę w osłabianiu odporności na przykład może powodować nieprawidłowe albo samodzielne przerwanie na przykład kuracji antybiotykowej, jeśli lekarz ją przepisze, albo wręcz podawanie antybiotyków w sytuacji, kiedy to jest infekcja wirusowa i ten antybiotyk nie jest potrzebny, ale ktoś ma gdzieś tam zachomikowane, prawda, jakieś antybiotyki w domu i stwierdzi, że dobra, lekarz nie chce dać, to ja sama podam albo sam podam. Czym to grozi?
Przestrzegam przed takim samodzielnym podawaniem. Musi o tym zdecydować lekarz po zbadaniu dziecka. To też nie powinno się odbywać w ramach teleporady, tylko po prostu, zwłaszcza dzieci do 6 roku życia, powinny być zbadane przez lekarza pediatry. Samowolne odstawianie jest czynnikiem takim, że jeśli mamy na przykład do czynienia z anginą i mama po 5 dniach zdecyduje, że już jest dobrze, odstawia, to jest to błąd, dlatego że każdą anginę jest standard leczenia 10 dni, więc to absolutnie, jeśli zostanie włączony antybiotyk na infekcję bakteryjną i nieprzestrzeganie długości jego zastosowania,
dlaczego? Co się zdarzy wtedy w organizmie?
No może powodować wzrost odporności na bakterii, na zastosowany antybiotyk, to po pierwsze. Zupełnie inaczej jest, jeśli mamy potwierdzenie, że jest na przykład to infekcja wirusowa, tak? Bo najczęściej to widzimy, że właściwie po pierwszej dawce mama mówi, że wszystko było, dziecko zachowywało się już prawidłowo, nic się nie działo, więc nawet w takim momencie rekomendujemy odstawienie antybiotyku, ale też musi być to po konsultacji z lekarzem pediatrą.
A czy można w gabinecie wykonać takie szybkie testy, na przykład jakieś, czy lekarz może sprawdzić, czy to jest wirus, czy to bakteria powoduje tę infekcję, z którą rodzic i dziecko się do Państwa zgłaszają?
No niestety nie ma takich testów, które by zdecydowanie podzieliły, że to jest infekcja wirusowa bądź bakteryjna. Mamy takie wykładniki stanu zapalnego, co my w szpitalu robimy w izbie przyjęć.
Ale no, w gabinecie jest, u pediatry nie?
U pediatry może być wykonane badanie CRP i tak naprawdę to dwucyfrowe CRP no może być wskaźnikiem plus jeszcze objawy kliniczne, no może być podejrzeniem, że jest to infekcja bakteryjna. My w szpitalu często korzystamy z prokalcytoniny, jest to też białko ostrej fazy, czyli taki białko wskazujące na ewentualną infekcję bakteryjną. I tutaj to podwyższenie bardziej może weryfikuje, że jest infekcja wirusowa, ale też nie do końca znowu, bo znamy sytuację, że u dzieci odwodnionych, a więc takich, które przechodzą infekcję rotawirusową, ta prokalcytonina może być podwyższona. Na pewno zdecydowanym tutaj pomocą w ocenie, w rozróżnieniu infekcji wirusowej bakteryjnej są te testy antygenowe, które w tej chwili mamy. Mianowicie szybki test w kierunku grypy, COVID-a i RSV-a. I to rzeczywiście pozwala nam jakby zweryfikować.
Doktor nauk medycznych Bożena Kujawska-Kapiszka, kierowniczka oddziału alergologii, immunologii i chorób płuc Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku jest w studiu. My zapraszamy Państwa teraz na krótką przerwę, a potem wracamy do rozmowy.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam po przerwie. W audycji medycznej gościem jest doktor nauk medycznych Bożena Kujawska-Kapiszka, lekarz specjalista pediatrii, alergologii i immunologii klinicznej z oddziału alergologii, immunologii i chorób płuc Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku. Pani doktor, czy jest szczepionka albo szczepionki na odporność? Bo ja czasami tak słyszę od znajomych, którzy mają małe dzieci, no musimy zrobić jakąś, kupić jakąś szczepionkę na odporność w tabletkach bądź w kroplach i tak dalej. Jest coś takiego?
Funkcjonuje, rzeczywiście funkcjonują takie preparaty wieloantygenowe, które nie mają niestety wielu badań naukowych. One się przyjęły u nas w kraju również również w Europie. Są w postaci kropli donosowych, są w postaci tabletek, kapsułek. Niektórzy lekarze lubią te preparaty stosować. Co by nie mówić, to należy pamiętać, jeśli już podejmuje się decyzję włączenia takiego preparatu, to zawsze robimy to w okresie letnim, dlatego że musimy dać organizmowi czas na wytworzenie odporności po prostu.
Czyli teraz już jest za późno na przykład.
Teraz to już jest za późno, tym bardziej, że to już się nakłada na infekcje i czasem po tych preparatach też widzimy, że na przykład zmaga się katar, że są dzieci, które nie znoszą tych preparatów dobrze, na przykład rozwijają zapalenie ucha. No i być może to też związane jest z faktem, że takie dziecko też narażone jest w zbiorowisku na kolejne infekcje. No i rzeczywiście widzimy, że ja w poradni immunologicznej widzę, właśnie pytam rodziców, czy były jakieś preparaty stosowane. Od jakiegoś czasu widzę, że zdecydowanie w tej chwili mniej. Natomiast to, co mogę polecić, to oczywiście te przebadane preparaty, a więc szczepionki, które podajemy w formie albo doustnej, albo domięśniowo, te, które są przebadane na wielu tysięcy.
Czyli tak zwane, pani doktor, szczepionki z kalendarza szczepień, tak?
Tak, tak.
Szczepionki z kalendarza szczepień. Tak. Nadal się zdarzają rodzice, którzy jakby dyskutują z lekarzem na temat konieczności podania szczepienia, mają wątpliwości?
No niestety tak. W szpitalu dziecięcym na Polankach utworzona została poradnia konsultacyjna do spraw szczepień. No i mamy tam niestety rodziców, którzy właściwie przychodzą po zaświadczenie, żeby zwolnić takie dziecko ze szczepień. Wszelka wiedza medyczna i to evidence-based medicine, którym się podpieramy, no ma określone tylko przeciwwskazania i tak naprawdę bezwzględnym przeciwwskazaniem jest reakcja anafilaktyczna na poprzednią szczepionkę bądź na jej składnik.
A czym się kierują ci rodzice? Oni się boją, że szczepienie wywoła jakieś schorzenia albo jakieś problemy ze zdrowiem? Czy boją się na przykład, że nie wiem, szczepienie może osłabiać odporność? Jakie pytania państwo słyszycie?
Tak, również są takie pytania, że podpierają się rodzice często wiedzą internetową, tak, że tu znane są ruchy antyszczepionkowe, które były swego czasu na Ukrainie. U nas ten ruch zdecydowanie jakby rozkwit po szczepieniach antykowidowych.
Czyli jest więcej takich.
Jest więcej, aczkolwiek powiem, że nasza taka akcja promocyjna, bo mamy również w szpitalu na Polankach kilka szkół edukacyjnych, jest szkoła atopii, jest szkoła astmy, no i teraz powstała również od 2 lat jest ta szkoła szczepień, w której wyjaśniamy wszelkie niuanse, wszelkie zachęcamy właściwie do szczepień. Ja też chcę powiedzieć taką może pocieszającą informację, że w 2019 roku, przygotowując się do prezentacji, miałam mapę odmówień, jeśli chodzi o Polskę, i województwo pomorskie było na podium, na 3. miejscu w ilości odmówień, czyli no bardzo był to przykry jakby moment dla nas i to nas zmobilizowało do pracy u podstaw tego zjawiska i udało się o tyle, że prowadząc takie akcje informacyjne, również duża jest tutaj ukłon, duży ukłon do lekarzy pediatrów pracujących w POZ-ach, to spowodowało, że województwo pomorskie spadło z tego 3. miejsca na 4., z którego się bardzo cieszymy. Ale na przykład już bardzo dużo odmów jest, prawie 10-krotnie więcej w województwie podlaskim. Wbrew pozorom dużo odmów jest województwo śląskie, wielkopolskie. Także
z czym się może wiązać dla dziecka, który nie zostanie zaszczepiony zgodnie z kalendarzem szczepień, ta sytuacja?
No chociaż w takiej sytuacji, jeśli dziecko ma jakieś przeciwwskazania, bo tutaj zapomniałam jeszcze powiedzieć o przeciwwskazaniu neurologicznym, jeśli dziecko nie ma do końca wyjaśnionej sytuacji stanu neurologicznego, czy jest to jakaś progresywna choroba, no to wtedy rzeczywiście czekamy na opinię neurologa. To są szczepionki, które na przykład mogłyby spowodować pełnokomórkowy krztusiec, o nim były swego czasu doniesienia, dlatego proponujemy...
Czyli przed szczepieniem zawsze lekarz musi zbadać dziecko i zrobić wywiad z rodzicami.
Zawsze, tak. I ten wywiad jest taki specjalny wywiad, który zbiera się przed szczepieniem, którym mieliśmy my dorośli do czynienia w momencie, kiedy szczepiliśmy się na COVID-a, to tutaj u dzieci ten wywiad jest istotny, czy są jakieś schorzenia przewlekłe, czy coś się działo po poprzedniej szczepionce. I to jest bardzo istotne.
No dobrze, a powiedzmy w takim razie, co się dzieje, kiedy dziecko taką zostanie zaszczepione, z jego układem odpornościowym? Tam co się zaczyna dziać w tym układzie?
Tam przede wszystkim są produkowane przeciwciała odpornościowe klasy IgG. I te przeciwciała, one gwarantują nam, że nie zabezpieczają oczywiście przed zachorowaniem, ale gwarantują, że na wyrzut takich wczesnych przeciwciał klasy IgM będzie szybszy i szczepienia gwarantują, że nie będziemy obserwowali przebiegu poważnego zachorowania, sepsy, tak, czy nawet zgonu dziecka.
Natomiast... A ma pani takie doświadczenia kliniczne, że są dzieci, które nie zostały zaszczepione? Tak. Zachorowały i
no niestety,
i na nic nie są odporne właściwie i wszystko łapią. Nawet leżąc w szpitalu pewnie trzeba je izolować.
No mamy takie przypadki, niestety rodzice podejmują decyzję, że nie szczepią przeciwko krztuścowi, więc przebiegi są tutaj naprawdę
jest więcej teraz.
Długo tygodniowe, ten męczący kaszel, który niepokoi rodziców. Owszem, my możemy włączyć antybiotyk, ale to nie zlikwiduje tego męczącego kaszlu do wymiotów doprowadzającego i tutaj jest ten długi okres wychodzenia z choroby, natomiast w przypadku szczepienia jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym zjawiskiem dużo, dużo wcześniej, dlatego że organizm nasz uruchamia po prostu, bazując na tej pamięci immunologicznej wytworzonej przez szczepienia, mobilizuje swoją taką ostrą broń przeciwko danemu wirusowi lub bakterii.
Mamy też do czynienia w przypadku dzieci z tak zwanym pierwotnym niedoborem odporności. Co to takiego jest? Czy to jest choroba jakaś, która się rozwija? Czy dziecko się rodzi z takim pierwotnym niedoborem odporności i już od razu od urodzenia wiadomo, że będzie bardziej narażone?
Tak, niestety to są defekty wrodzone. Najczęściej wtedy, kiedy albo jest to mutacja de novo, czyli coś, co się coś, co się pojawiło na przykład po jakiejś infekcji.
Czyli niekoniecznie od urodzenia, mogło się rozwinąć w trakcie.
Mogła być podatność, tak, ale był jakiś czynnik spustowy. Najczęściej, jeśli zbierzemy dokładnie wywiad, to coś w danej rodzinie, zwłaszcza dziadkowie, rodzice, rodzeństwo, mamy taki wywiad obciążający i ten wywiad immunologiczny jest bardzo długi, także dlatego namawiam rodziców, jeśli trafią do poradni immunologicznej, żeby byli przygotowani na takie pytania, bo one naprawdę nam dają
pytania
wiele.
O dziadków wręcz nawet, tak?
Tak, oczywiście, że tak. Także to już jest dalsze pokolenie, ale to też nam coś mówi. Pytała pani o inne defekty, więc tutaj najszybciej u małego dziecka może być neutropenia i ta neutropenia oznacza obniżenie oceny liczby neutrocytów w morfologii. Takie dzieci wcale nie muszą chorować, ale budzą niepokój rodziców, bo jest tutaj, te dzieci nawet potrafią całymi latami mieć tą wartość, połowę wartości. I tutaj jest jedyne przeciwwskazanie do szczepień żywymi szczepionkami, wtedy, kiedy liczba neutrocytów spadnie poniżej 1000. Natomiast pozostałe niedobory, które budzą nas niepokój, to jest ciężki, złożony niedobór odporności i najczęściej, my już to widzimy po wywiadzie, w pierwszych miesiącach, latach.
Czym się różnią objawy takich ciężkich niedoborów od takiego zwykłego chorowania, prawda, związanego z infekcjami chociażby jesienno-zimowymi?
Przede wszystkim tutaj jest tak zwanych 10 objawów alarmujących i my się tutaj posługujemy skalą, może nie skalą, ale taką punktacją Jeffreya, stworzoną już wiele lat temu. Jest to 10 objawów, między innymi są przynajmniej 4 zapalenia ucha w roku, 2 udokumentowane zapalenia płuc i tu dla rozróżnienia.
Udokumentowane
dziecko,
to znaczy co? Prześwietleniem
albo,
płuc na przykład, tak?
Tak, a jeśli już nie chcemy naświetlać dziecka, to przede wszystkim wykładniki stanu zapalnego, badanie pomocnicze, badanie USG, jest to badanie mało ingerujące, więc całkowicie bezpieczne i tym można się posiłkować, ale też należy pamiętać, że dziecko, które ma zaostrzenie astmy, może też mieć zmiany w badaniu USG płuc, więc to jest wszystko do weryfikacji poprzez lekarza. Następnymi objawami ostrzegającymi, że może być rzeczywiście coś w układzie odporności, to przede wszystkim jest brak przyrostu masy ciała, wysokości ciała. To dziecko nie rozwija się prawidłowo. Są jakieś objawy przewlekłej biegunki, które nie jesteśmy w stanie zahamować. Wreszcie sepsa, ale też nie jedna, więc jeśli już mamy do czynienia z drugim takim incydentem, czy takimi infekcjami typu zapalenia kości, mięśni, które przecież u normalnego dziecka nie widzimy. Także jest tutaj szereg objawów.
Tośmy nastraszyły teraz myślenie jednego rodzica. No ale niestety takie jest życie, prawda?
No ale takie jest życie niestety.
Trzeba wiedzieć czasami, żeby wyprzedzić chorobę.
Tak.
Pani doktor, ale właśnie w Polsce jest niewielu lekarzy immunologów, którzy zajmują się dziećmi. Ile trzeba czekać tak średnio na wizytę i gdzie na Pomorzu znajdziemy lekarza immunologa? Pani pracuje w szpitalu Polanki w Gdańsku, ale w innych rejonach Pomorza również gdzieś można?
Na Pomorzu, z tego co wiem, to w terenie nie ma, ale wiodącą poradnią jest również poradnia w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Ona powstała wcześniej niż nasza. Nasza też ma bardzo dużo pacjentów i oferujemy tutaj oczywiście badania pomocnicze. Jeśli jest bardziej skomplikowany wywiad, to nawet krótką hospitalizację jednodniową.
A kolejka?
Kolejka do poradni.
Trzeba mieć najpierw skierowanie, prawda?
Trzeba mieć najpierw skierowanie i to powinno być w gestii lekarza rejonowego. To on decyduje, czy rzeczywiście pacjent jest pacjentem spełniającym kryteria. Więc wpierw zawsze trzeba, zwłaszcza te dzieci, które mają 3-4 lata i mają częste infekcje czy anginy, to przede wszystkim musi być laryngolog, czyli ten immunolog jest dopiero na samym końcu, na zasadzie wykluczeń. Także alergolog, pulmonolog po drodze, tak?
Czyli nie dostanie się skierowania od razu do immunologa, jeśli na przykład w ciągu roku wystąpiło za dużo infekcji, tak? Bo tych infekcji, które tak powiedzmy, no jeszcze są do zaakceptowania, to ile rocznie?
Właśnie zapomniałam tutaj powiedzieć, że najważniejsze jest kryterium ilości. I tak naprawdę to może być 8 infekcji. infekcji w roku, jeśli jest powyżej, nawet niektórzy immunolodzy mówią 12, czyli raz w miesiącu, jeśli dziecko chodzi do zbiorowiska dziecięcego. Ale to też zależy od tego, tu przyglądamy się, jakiego rodzaju są to infekcje. Jeśli dziecko nie było nigdy hospitalizowane z tego powodu, no to zwykle są to infekcje przeziębieniowe, więc...
Które miną po prostu, jak miną, układ odpornościowy nabierze...
Tak, przyzwyczai się do otoczenia, do innych dzieci, to rzeczywiście to się wszystko uspokaja.
Czyli wracając te kolejki do immunologa, no trochę może to około roku trzeba
czekać. Tak. Także i u nas.
Co w takim razie jeszcze powiedzmy na koniec króciutko zaniepokoić powinno? 12 infekcji co najmniej, tak?
Co najmniej, tak.
Co jeszcze?
Ciężki przebieg infekcji.
Ciągle pobyty w szpitalu
tak,
na przykład.
6 tygodni stosowany antybiotyk bez poprawy. Każda infekcja zakończona antybiotykiem, ale tu też pragnę zweryfikować, że to też zależy, jaki był powód włączenia antybiotyków. Przede wszystkim ropnie na skórze, ropień, który wystąpił na przykład w narządzie wewnętrznym, to też powinno nas skłaniać do skierowania do immunologa. I w sytuacji, kiedy lekarz rodzinny ma podejrzenie, że rzeczywiście dziecko spełnia te kryteria, one oczywiście nie muszą być wszystkie, tak? Ale no, chociaż 2-3 kryteria z tej listy, z tych czerwonych flag, to nawet proponowałabym, żeby w tym momencie skontaktować się osobiście ze mną czy z koleżankami pracującymi w poradni i oczywiście skierowanie na pilne, to zawsze jeśli jakiś pacjent zrezygnuje,
możecie wezwać szybciej,
możemy
kogoś
wezwać
z
szybciej i często to robimy.
Pani doktor, a to jeszcze w takim razie na koniec, czyli tak, nie przegrzewamy dzieci.
Tak.
Żeby ten układ odpornościowy rozwijał się prawidłowo, nie przegrzewamy. Karmimy naturalnym pokarmem, który zawiera...
Nieprzetworzonym,
który zawiera...
Bogatym warzywa przede wszystkim. Tak. Soki nawet nie są takie istotne, ale przede wszystkim warzywa. Tak?
I suplementujemy, jak potrzeba,
suplementujemy witaminą D3. Pamiętajmy, że dawka witaminy D3 w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, czyli mniej więcej do końca kwietnia, no powinna być wyższa. I to oczywiście robimy w rozmowie, ustalając taką dawkę z lekarzem rejonowym, dlatego że też jeśli mamy u dziecka objawy krzywicy, a więc rozmiękanie czaszki, pocenie główki, no to też ta witamina musi być, dawka musi być weryfikowana.
A żelazo w przypadku, kiedy okaże się, że jest niedobór po wykonaniu badań?
Ja jeszcze krótko może taką informację. Lekarz rejonowy po wykonaniu badania morfologii może już widzi pierwsze symptomy, że coś w morfologii jest nie tak, nie tylko ocena układu czerwonokrwinkowego, ale także ilości neutrocytów, a przede wszystkim liczba bezwzględna limfocytów, bo to jest istotne i to świadczy o ciężkich zaburzeniach odporności.
Normy u dzieci są inne, prawda, niż
tak,
u dorosłych,
każdy
także
wiek,
też przestrzegamy,
nawet...
żeby nie porównywać sobie z własnymi wynikami, na przykład...
Nie, absolutnie nie. Każdy wiek ma swoje normy. Także to, a poza tym można zrobić również w przychodni proteinogram. I tutaj ilość gamaglobuliny też może wskazywać na jakiś niedobór.
Bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę. Doktor nauk medycznych Bożena Kujawska-Kapiszka, lekarz specjalista pediatrii, alergologii i immunologii klinicznej, kierowniczka oddziału alergologii, immunologii i chorób płuc Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku była moim i państwa gościem. Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Mówimy państwu obie do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.
Bądź zdrów.